realpolish.pl, your Polish language online resource.
Za mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl.
Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania nowego odcinka podcastu ze strony realpolish.pl. Mam na imię Piotr i jak zwykle poprowadzę dla Was ten podcast. Mam nadzieję, że zrozumiecie jak najwięcej z tego, co mówię. Będę się starał, żeby tak było, ale jednocześnie postaram się też, żeby nie było nudno. Mam nadzieję, że dzisiejsza historia i związane z nią dylematy i rozważania będą ciekawe również dla Was. Dla mnie są bardzo ciekawe. Kochani, zrobiło się cieplej. Wydaje się, że przyszła wiosna, za tydzień już święta wielkanocne. Czas płynie bardzo szybko, ale nic nie możemy na to poradzić. Im jestem starszy, tym szybciej Ziemia krąży wokół Słońca. To jest niesamowite. Pamiętam, że kiedyś tydzień to był szmat czasu. Jeśli musiałem czekać na coś przez tydzień, to była naprawdę męczarnia. Teraz tydzień mija, ani się obejrzysz. Słyszeliście kiedyś takie powiedzenie? Ani się obejrzysz. A już będą święta. To znaczy, że bardzo, bardzo szybko. Nie zdążysz nawet się obejrzeć, czyli odwrócić głowy do tyłu, a już to się stanie. Taka jest idea tego powiedzenia. Tak, święta wielkanocne już tuż, tuż. A my jeszcze nie posłuchaliśmy nagrań, które dostałem od Was na początku roku, na początku stycznia. Zatem nie traćmy czasu, proszę Was o przysyłanie nagrań, bo to jest wielka przyjemność dla mnie posłuchać, jak mówicie po polsku. Lubię słuchać Waszych głosów. Dzięki tym nagraniom jesteście dla mnie jeszcze bardziej realni. Kiedy mówię do mikrofonu, jestem zupełnie sam, nie ma wokół mnie nikogo, nie jest łatwo mówić do samego siebie, prawda? Dlatego lubię posłuchać sobie nagrania od słuchaczki albo od słuchacza, bo przypominam wtedy sobie, że tam jesteście, że nie mówię do samego siebie. Wielkie dzięki za Wasze nagrania. Dzisiejszy odcinek podcastu zaczniemy od wysłuchania nagrania, które dostałem od Denisa. Zapraszam bardzo serdecznie. Nagranie od Denisa.
Dzień dobry Piotr i dzień dobry wszystkim słuchającym ten podcast. Mam na imię Denis, mieszkam w Białorusi teraz, jestem Białorusinem, mam zamiar studiować w Polsce, już wybrałem taki kierunek jak lingwistyka stosowana, po prostu lingwistyka i na pewno to będzie lingwistyka z trzech języków, język polski, nie, z dwóch języków. Polski, angielski i jakiś trzeci, ale teraz nie mogę doskonale powiedzieć, jaki to będzie język. Mam pasję do języków obcych, naprawdę teraz uczę się języka rosyjskiego, języka polskiego, języka angielskiego. Mam takie mocne pragnienie. Szczerze mówiąc, nie miałem tego pragnienie w trzeciej lub czwartej klasie, ale teraz jestem w jedenastej, bo w trzeciej lub czwartej klasie metody są stare i ty już kilkanaście razy opowiadał o tym, że oni są stare. I doskonale zgadzam się z tobą. Ja jestem takim człowiekiem, który nie lubi matematyki. Po prostu... A nie rozumiem matematyki. To taka różnica między tymi słowami. Nie rozumiem matematyki, ale lubię matematyku. I od razu takie pytanie ode mnie do ciebie. Na pewno ja będę zdawać egzamin z języka polskiego na poziomie B2 lub B1 i tam jest taka część, która nazywa się mówienie. I moje pytanie polega na tym, jak nauczy się słownictwo na przykład z jakiegoś tematu, na przykład z tematu jedzenia, ubrania, części ciała. Naprawdę zrozumiałem, co mam na myśli, bo mam z tym problem i powiedzmy teraz mam taką wyjątkowość, że nie znam, jakiego koloru mam, jakiego koloru u mnie oczy, jakie teraz wrażenie o mnie będzie, nie wiem. Moje pytanie polega na tym, jak nauczyć się tego wszystkiego słownictwa. Dziękuję Ciebie, Piotr, za Twoje podcasty, bo nigdy do tej pory nie słuchałem jakichkolwiek podcastów, bo nie znałem, co takie podcasty. I kiedy znalazłem Twój site realpolish.pl, to naprawdę był zadowolony, bo treść Twoich podcastów dla mnie jest zrozumiała i mówisz o takich rzeczach, o takich prostych rzeczach, o których mam na myśli nikt nie opowiadał, takie najprostsze rzeczy. I to dla mnie zdziwienie takie. Dziękuję Ci, Piotr, za Twoją pracę. Dziękuję wszystkim, którzy posłuchaliście mojego nagrania. Papa.
Dziękuję bardzo, Denis. Jest mi bardzo miło, że zrobiłeś nagranie dla nas. Jestem ciekawy, czy już rozpocząłeś swoje studia lingwistyczne? A jeśli tak, to gdzie studiujesz, w jakim mieście? No i czy zdawałeś już egzamin z języka polskiego? Tak jak mówiłem, Denis przysłał swoje nagranie na początku stycznia. Od tej pory mogło już się dużo wydarzyć. Być może jest już po egzaminie. Denis pyta, jak uczyć się słownictwa? Ja mam to szczęście, że nie muszę zdawać żadnych egzaminów, więc nigdy nie koncentruję się na słownictwie z jakiejś konkretnej dziedziny. Po prostu słucham o rzeczach, które mnie interesują. Oczywiście praktycznie w każdym filmiku, podcaście, książce, czymkolwiek najczęściej spotykamy słowa, które są najczęściej używane. Dlatego uczymy się ich najszybciej, bo najczęściej je spotykamy, po prostu są najczęściej używane. Ale teraz nie mówimy o tych najczęściej używanych słowach. Ostatnio ustawiałem sobie przerzutkę w rowerze, więc oglądałem filmiki po włosku i nauczyłem się, że przednia przerzutka to deraliatore anteriore. Nigdy nie robię list słów i nie uczę się ich na pamięć. Nie lubię też używać flashcards. To mnie jakoś nudzi. Tak się zastanawiam, co bym zrobił, gdybym chciał nauczyć się, jak nazywają się ubrania po włosku. Spodnie, koszula, majtki, skarpety, buty. Można oczywiście zrobić listę słów, ale przecież mamy teraz do pomocy sztuczną inteligencję, więc może poprosić chat GPT, żeby napisał krótką historię z użyciem tych słów. Zobaczmy, czy jest to dobry pomysł. Nie będę po włosku, nie będę prosił czatu, żeby po włosku pisał historię, tylko po polsku. Napiszmy tak. Będziesz moim nauczycielem polskiego. Napisz krótką historię po polsku z użyciem słów. Spodnie, koszula, majtki, skarpety, buty. Niech ta historia używa słownictwa na poziomie B1 i ma niespodziewane zakończenie.
Oczywiście, oto historia. Pewnego poranka Piotrek wstał.
To jest ciekawe, że nie wiem, czy to przypadek, czy chat GPT wie, że ja mam na imię Piotr? Interesujące. Piotrek wstał, ubrał swoje ulubione spodnie i dobraną do nich koszulę.
Wszystko wydawało się być idealnie dopasowane do siebie. Zanim jednak ruszył do pracy, przypomniał sobie, że musi jeszcze schować kilka par skarpet do swojej szafki w biurze. Gdy już był gotowy, sięgnął po swoje buty i zaczął je wkładać. Nagle zauważył coś dziwnego. W jednym z butów tkwiły majtki? Piotrek za nie mówił z niedowierzania. Jak to możliwe, żeby jego majtki znalazły się w bucie? Przecież on nigdy nie wkładał ich tam. Zdezorientowany, postanowił zapytać swoją żonę, czy może wie, co się stało. Ale kiedy wszedł do kuchni, zobaczył ją siedzącą przy stole, śmiejącą się do rozpuku. Co się dzieje? Zapytał z niedowierzaniem. Pamiętasz, że wczoraj obiecałeś mi, że posprzątasz swój bałagan w łazience? Odrzekła żona, ledwo powstrzymując kolejny wybuch śmiechu. Wydaje mi się, że znalazłeś odpowiednie miejsce dla swoich porzuconych majtek. Piotrek, zaczerwieniony do granic możliwości, zrozumiał, co się stało. Tak więc to był mój ostatni raz porzucający ubrania na podłodze łazienki.
Tu chat GPT trochę dziwnie ułożył zdanie. To był mój ostatni raz porzucający. To nie ma sensu. Powinno być raczej, tak więc ostatni raz porzuciłem ubrania na podłodze łazienki.
Pomyślał sobie, a potem dołączył do żony w jej wybuchu śmiechu.
Tak, no cóż, to nie była jakaś bardzo wciągająca historia, no, ale moim zdaniem jest to jakiś sposób. Jak wam się wydaje? Ja myślę, że łatwiej jest się nauczyć słów z takiej historyjki niż ucząc się ich po prostu na pamięć. No, ale każdy ma swoją metodę. Mi bardziej podoba się taka. Wielkie dzięki dla Denisa za pytanie. Mam nadzieję, że ta metoda będzie pomocna w nauce nowych słów, szczególnie jeśli chcecie nauczyć się słów z jakiejś dziedziny, na przykład gdy to jest potrzebne do jakiegoś egzaminu. Jeśli tego nie potrzebujecie, to polecam raczej słuchać tego, co was interesuje. Zapewniam was, że nauczycie się wtedy słów, które będą po prostu przydatne właśnie dla was. Zauważyłem, że historyjki napisane przez chat GPT najczęściej nie są zbyt interesujące. Ale wiecie co? Mam nadzieję, że to, co za chwilę wam opowiem, będzie o wiele bardziej ciekawe. Dziś chcę opowiedzieć wam pewną historię, która wprawdzie nie jest prawdziwa. To wymyślona sytuacja, ale mogłaby być prawdziwa. Tę sytuację, a raczej problem, wymyślił kanadyjski matematyk Albert W. Tucker i nazwał ten problem dylematem więźnia. Denis opowiadał nam, że nie rozumie matematyki, ale ją lubi. Mam nadzieję, że zaciekawi was ten problem. Dla mnie to jest bardzo ciekawe. Posłuchajcie, oryginalna wersja tego problemu brzmi tak. Dwóch podejrzanych zostało zatrzymanych przez policję. Policja, nie mając wystarczających dowodów do postawienia zarzutów, rozdziela więźniów i przedstawia każdemu z nich tę samą ofertę. Jeśli podejrzany będzie zeznawać przeciwko drugiemu, a drugi będzie milczeć, to zeznający wyjdzie na wolność, a milczący dostanie 10-letni wyrok. Jeśli obaj będą milczeć, obaj odsiedzą 6 miesięcy za inne przewinienia. Jeśli obaj będą zeznawać, obaj dostaną 5-letnie wyroki. Każdy z nich musi podjąć decyzję niezależnie i żaden nie dowie się, czy drugi milczy, czy zeznaje, aż do momentu wydania wyroku. Jak powinni postąpić? Jak byście postąpili? Jak myślicie, warto jest zeznawać czy milczeć? Zastanówmy się nad tym. Załóżmy, że nie zależy nam na tym drugim człowieku. Chcemy wybrać plan, który jest dla nas najlepszy. Ale jaki plan jest najlepszy? Jaka strategia jest najlepsza z naszego punktu widzenia? Właśnie takimi wyborami zajmuje się teoria gier, dział matematyki, który narodził się po opublikowaniu w 1944 roku pracy Johna von Neumanna i Oskara Morgensterna. Ta książka nazywała się Teoria gier i zachowanie ekonomiczne. To była bardzo ważna praca, dzięki której rozwinął się cały dział matematyki zwany właśnie teorią gier. Okazuje się, że teoria gier jest ważna również w wielu innych dziedzinach życia, nie tylko w ekonomii. Dotyczy socjologii, polityki, biologii, wielu różnych dziedzin życia. Można jej używać w różnych grach strategicznych, jak szachy i go. W obu przypadkach, stosując teorię gier, pisano programy komputerowe i osiągnięto bardzo wysoki poziom. Programy używające algorytmów opartych na tej teorii z łatwością wygrywają z ludźmi. Nawet mistrzowie świata, najlepsi ludzie grający w te gry, nie są w stanie pokonać tych algorytmów. Zatem w połowie XX wieku powstała nowa, niezwykle innowacyjna dyscyplina matematyczna, która zajmuje się sytuacjami konfliktowymi. I dziś właśnie o tym wam chcę opowiedzieć. Teoria gier bada interakcje strategiczne między dwoma stronami konfliktu. Każda ze stron konfliktu podejmuje swoje działania, które wpływają na rozwój sytuacji. Gra jest rozumiana jako wybór czynności spośród ustalonych zasad, wybór strategii w celu uzyskania zysków. Mamy do czynienia z konfliktem. Każdy z graczy chce osiągnąć jak największe zyski kosztem drugiego gracza. Ostateczna wygrana gracza jest zależna od jego decyzji, ale również od decyzji przeciwnika. Każdy z graczy ma do dyspozycji dostępne rozwiązania, strategie pozwalające osiągnąć wygraną. Gracze znają zasady gry i znają konsekwencje swoich wyborów. Biorą pod uwagę również postępowanie przeciwnika. To brzmi znajomo, prawda? Praktycznie codziennie spotykamy się z takimi sytuacjami. Dlatego taką grę możemy rozumieć również jako sytuację z naszego życia. W społeczeństwie spotykamy inne osoby i czasami nasz zysk oznacza stratę kogoś innego. Oczywiście my jako ludzie nie zawsze zachowujemy się racjonalnie. Często emocje powodują, że nie zachowujemy się racjonalnie. Dlatego nie zawsze teoria gier sprawdza się w naszym życiu w 100%, ale dosyć często tak jest. My ludzie nie jesteśmy całkowicie racjonalni. Emocje bardzo często biorą górę, jak to się mówi. Właśnie dlatego teoria gier znalazła zastosowanie w wielu różnych dziedzinach życia. Od ekonomii przez politykę, socjologię, informatykę, biologię. W ekonomii wykorzystuje się teorię gier bardzo szeroko, aby opisywać interakcje, współdziałanie między strategiami finansowymi. W polityce, w relacjach międzynarodowych bardzo często używa się teorii gier, aby wybrać najlepszą strategię. Tak było na przykład podczas zimnej wojny, w czasie wyścigu zbrojeń nuklearnych między USA i ZSRR. Jeszcze wrócę do tego tematu, ale teraz zastanówmy się nad tym dylematem, o którym wam opowiadałem wcześniej, nad dylematem więźnia. Jakie postępowanie wybrać? Przypomnijmy sobie, popatrzmy jeszcze raz. Każdy z więźniów ma dwie opcje. Może zeznawać albo milczeć, czyli nic nie mówić. Jeśli obaj będą milczeć, to każdy będzie siedzieć w więzieniu 6 miesięcy, czyli pół roku. Jeśli obaj będą zeznawać, wtedy będzie dużo gorzej, bo każdy z nich będzie siedzieć w więzieniu 5 lat. Wydaje się więc, że każdemu z nich opłaca się milczeć i mieć nadzieję, że drugi też będzie milczał. To jest właśnie problem, dylemat, bo jeśli ja będę milczał, a ten drugi będzie zeznawał, to ja dostanę wyrok 10 lat, a on wyjdzie na wolność od razu. Może więc lepiej zeznawać. Jeśli będę zeznawać, to wtedy, jeśli on będzie zeznawał również, to każdy z nas spędzi 5 lat w więzieniu. Jest jednak szansa, że jeśli on będzie milczał, wtedy ja wyjdę na wolność od razu. To byłby najlepszy przypadek. Jak widzimy, każdego z nich może więc dotyczyć jedna z czterech opcji. Wyjście na wolność, kara 6 miesięcy więzienia, kara 5 lat więzienia lub kara 10 lat więzienia. Myślę, że teraz lepiej to rozumiecie, ale żeby wszystko dokładnie przeanalizować, spróbujmy pomyśleć, tak jakbyśmy byli jednym z tych więźniów. Mogę pomyśleć tak, jeśli będę milczał, to albo odsiedzę 6 miesięcy, albo odsiedzę 10 lat. Jeśli będę zeznawał, to albo wyjdę na wolność od razu, albo odsiedzę 5 lat. Jeśli patrzeć na tych dwóch więźniów jako zespół, to najbardziej opłaca im się milczeć. Gdy obaj będą milczeć, to każdy z nich dostanie karę 6 miesięcy, czyli jako zespół będą w więzieniu 2 razy 6 miesięcy, czyli 1 rok. Zobaczcie, jeśli jeden będzie milczał, a drugi będzie zeznawał, to razem dostaną 10 lat więzienia. Jeden 0, ale drugi 10. A jeśli obaj będą zeznawać, to również dostaną 10 lat. Każdy z nich po 5 lat razem 10. 2 razy 5 to 10. Dlatego jako zespół najlepiej dla nich jest milczeć. Gdyby byli rodziną, to chyba powinni milczeć, tak mi się wydaje. Problem w tym, że jeśli każdy z nich myśli tylko o sobie, to lepiej jest dla każdego z nich zeznawać. Dlaczego? Popatrzcie, gdybyście byli w tej sytuacji, to moglibyście pomyśleć tak. Co mam zrobić? Nie wiem, czy ten drugi będzie zeznawał, czy będzie milczał. Załóżmy, że on będzie zeznawał. Co wtedy mam zrobić? Jeśli on będzie zeznawał i ja również będę zeznawał, to dostanę 5 lat. To jest dla mnie mniej niż gdybym milczał. Jeśli on będzie zeznawał, a ja będę milczał, to dostanę 10 lat. Zatem jeśli on będzie zeznawał, to mi też opłaca się zeznawać. Druga możliwość. Jeśli ten drugi będzie milczał, co mam zrobić, jeśli będzie milczał? Jeśli on będzie milczał, to lepiej jest milczeć i dostać 6 miesięcy, czy zeznawać i wyjść na wolność. Wygląda na to, że znowu bardziej opłaca się zeznawać. Nieważne, co zrobi ten drugi, mi zawsze opłaca się zeznawać. Zatem muszę zeznawać. Oczywiście, tak samo będzie rozumował, myślał ten drugi więzień. Jeśli obaj będą myśleć racjonalnie, to powinni zeznawać. W rezultacie każdy z nich dostanie wyrok 5 lat więzienia, czyli więcej niż gdyby obaj milczeli. W teorii gier taki stan nazywa się równowagą nasza. Nie jest to dla nas bardzo ważne, ale pewnie oglądaliście film pod tytułem Piękny umysł. Ten film opowiada właśnie o matematyku Johnie Nashu, który wymyślił to prawo równowagi. Wybieram to, co jest dla mnie najlepsze, niezależnie od twojego wyboru. Ty robisz to, co jest dla ciebie najlepsze. Gdy ja robię to, co robię. To jest właśnie prawo nasza. W naszym problemie chodzi o to, że każdy chce mieć jak najkrótszy wyrok, ale nie wie, co zrobi druga osoba, więc musi zdecydować, czy lepiej jest ryzykować i współpracować, czy może lepiej zdradzić, nie wiedząc, co zrobi druga osoba. Prawo równowagi nasza mówi, jaki jest najlepszy wybór dla obu stron, a ten problem, o którym mówiłem, nazywa się dylematem więźnia i jest grą w sensie teorii gier. Problem ten jest niezwykle ciekawy, ponieważ występuje bardzo często w naszym życiu. Przez tysiące lat każde zwierzę, każda istota na naszej planecie podejmuje decyzję, współpracować czy nie współpracować z innymi zwierzętami, z innymi istotami. Pomyślcie, zwierzęta często konkurują o dostęp do ograniczonych zasobów jedzenia, na przykład ptaki. Jeśli ptak zdecyduje się na współpracę, na przykład dzieląc się pokarmem z innym ptakiem, może to przynieść korzyść obu ptakom, ponieważ mogą razem znaleźć więcej pożywienia. Jednakże, jeśli jeden ptak zdecyduje się na zdradę i zabierze cały pokarm dla siebie, będzie miał większą szansę na przetrwanie i reprodukcję, podczas gdy drugi ptak może ponieść straty, będzie niedożywiony i może zachorować. Zatem ważne jest, czy współpracujemy, czy zdradzamy. Ten wybór jest dla nas bardzo ważny. I oczywiście poniesiemy konsekwencje tego wyboru. A jeśli ktoś nas zdradzi, to jak postąpimy następnym razem? Co wtedy? Czy opłaca nam się również zdradzić? Czy lepiej jest współpracować? Cholera, co robić? Serce podpowiada nam, żeby zdradzić, prawda? Pomyślmy więc. Wiemy już, że w grze dylemat więźnia, jeśli interakcja występuje tylko raz, to z racjonalnego punktu widzenia warto jest zdradzić. Już nigdy nie spotkam tej drugiej osoby, więc po co mam inwestować, po co mam z nią współpracować? Lepiej dla mnie jest zdradzić. Mówi o tym prawo równowagi nasza. Ale co będzie, jeśli spotkamy się jeszcze raz i ta druga osoba będzie pamiętała, że zdradziłem? Co wtedy? Lepiej zdradzić? A może lepiej z nim współpracować? Problem się zmienia, prawda? To już nie jest jedno spotkanie. Tym razem w grę dylemat więźnia, zamiast jeden raz, będziemy grać wiele, wiele razy, pamiętając o tym, jak poprzednio postąpił nasz przeciwnik. Współpracował czy nie? Jak przeciwnik reagował na nasze decyzje? jaka wtedy będzie nasza najlepsza strategia. To jest bardzo ciekawe. Problem staje się zupełnie inny. Jeśli ja nie współpracuję, wtedy przeciwnik o tym wie i może również nie współpracować w przyszłości. Co wtedy zrobić? Jaka jest wtedy najlepsza strategia? Od tego może rozboleć głowa. Matematycy chyba lubią, gdy boli ich głowa. Postanowili więc sprawdzić, jaka strategia jest najlepsza i w 1980 roku przeprowadzono turniej. Najlepsi matematycy, ekonomiści, teoretycy gier zostali zaproszeni do napisania programu komputerowego, który weźmie udział w turnieju. W turnieju gier. Taki program. To była po prostu strategia postępowania i programy rywalizowały ze sobą. Wielokrotnie grały ze sobą właśnie w dylemat więźnia. Dziś na przykład odbywają się turnieje szachowe z udziałem programów komputerowych, tak zwanych silników szachowych. Wydaje mi się, że najlepszy silnik to program Stockfish. A wtedy w 1980 roku programy grały w dużo prostszą grę niż szachy, grały w dylemat więźnia. W tamtych czasach człowiek grał jeszcze lepiej w szachy niż algorytmy. Teraz już to się zmieniło. Zatem w 1980 roku odbył się turniej gry w dylemat więźnia. Turniej polegał na grze każdego programu ze wszystkimi przeciwnikami, ale również przeciwko kopii samego siebie. Każdy mecz dwóch programów odbywał się 200 razy. Zasady gry były bardzo podobne do dylematu więźnia. Jedyna zmiana była taka, że używano punktów zamiast lat spędzonych w więzieniu, ale cel był taki sam. Trzeba było zdobyć jak najwięcej punktów. Cały turniej powtórzono 5 razy, żeby upewnić się, że wygrana w turnieju nie była przypadkiem. Pewnie jesteście ciekawi, jak wygląda taki program, to znaczy jak wygląda jakaś prosta strategia. Na przykład może to wyglądać tak. Ja zaczynam każdą grę współpracując. Jeśli mój przeciwnik nie współpracuje 2 razy pod rząd, wtedy ja w następnym ruchu również nie współpracuję. W innych przypadkach zawsze współpracuję. Okej? Tak może wyglądać nasz pomysł, nasza strategia na grę. Kolejna strategia mogłaby być taka. Zaczynam grę współpracując, ale gdy przeciwnik pierwszy raz przerwie współpracę, wtedy już do końca rozgrywki ja nie współpracuję. Można powiedzieć, że to jest strategia Obrażalskiego. Nie współpracowałeś, więc ja już nigdy nie będę z tobą współpracował. Zrozumiano? Proste, prawda? Wymyślono wtedy 15 różnych strategii, które wzięły udział w tym turnieju. Dodatkowo chyba była jeszcze strategia przypadkowa. Okej, program współpracował lub nie zupełnie przypadkowo. Wiele różnych możliwości było sprawdzanych, różnych strategii, ale najciekawsze jest to, że wygrała najprostsza strategia, która po polsku nazywa się wet za wet. Wet za wet po polsku oznacza opłacaniem złem za zło. Jeśli ty jesteś dla mnie dobry, to ja jestem dobry dla ciebie. Jeśli jesteś dla mnie zły, to ja jestem zły również dla ciebie. Ta strategia polega na rozpoczęciu gry współpracą, a potem na kopiowaniu ostatniego posunięcia przeciwnika. Jeśli przeciwnik współpracuje, to ja też współpracuję w następnym ruchu. Jeśli on tym razem nie współpracuje, zdradził mnie, to ja też tak robię. Jeśli przeciwnik wraca do współpracy, ja również wracam. również współpracuje. Najciekawsze jest to, że ta prosta strategia pokonała wszystkie inne. Ciekawe, prawda? Po zakończeniu turnieju poddano analizie wyniki rozgrywek i okazało się, że kilka najlepszych strategii zaczynało grę właśnie od współpracy. Można powiedzieć, że były to strategie miłe dla przeciwnika. To był pierwszy ruch. Nie ma jeszcze historii, dopiero się spotkaliśmy, więc dobrze być miłym. To dotyczy również nas, prawda? Gdy spotykamy kogoś pierwszy raz, nie wiemy, kim jest ta osoba, to warto być miłym dla niej. To mi się wydaje proste, prawda? Jesteśmy niemili tylko wtedy, gdy ta osoba okaże się niemiła dla nas. Najczęściej tak jest. Jakie programy przegrały turniej? Pewnie jesteście ciekawi. Jakie były najgorsze? Najgorsze wyniki osiągnęły strategie, które rozpoczynały grę właśnie od bycia niemiłym, od odrzucenia współpracy. Jeszcze jedną rzecz zauważono, analizując wyniki programu. Okazało się, że dobrą strategią było wybaczanie. Co to znaczy? Jeśli ktoś nie współpracował, to nie zamykaliśmy możliwości współpracy na zawsze. Programy, które przestawały współpracować po pierwszym braku współpracy przeciwnika, osiągały słabe rezultaty w turnieju. Programy obrażalskie nie miały dobrych wyników. To jest niezwykle ciekawe, prawda? Strategia być miłym i wybaczać osiągnęła najlepsze wyniki. Czy to może być rada, jak postępować w życiu? Być może. Zatem ten turniej wygrała strategia wet za wet. Ta strategia dużo wybacza. Zrobisz mi źle, to ja też zrobię ci źle, ale następnym razem będę współpracować. Jednak pamiętaj, jeśli nie będziesz współpracować, to ja również nie będę. To właśnie mówi strategia wet za wet. Ta strategia jest niezwykle podobna do starożytnego prawa oko za oko, ząb za ząb. To prawo mówi o sprawiedliwości, gdy sankcja, czyli kara, jest identyczna z przewinieniem. W starożytnych społeczeństwach działało właśnie takie prawo. Jeśli ktoś wybił mi oko, to za karę też miał wybite oko. Takie prawo obowiązywało w Babilonii 1800 lat przed naszą erą i było częścią kodeksu Hammurabiego. Ten kodeks był niezwykle srogi, czyli pozbawiony wyrozumiałości, litości. Był bardzo rygorystyczny. Na przykład było tam takie prawo. Jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, oko mu wybiją. O tym prawie już mówiłem. Inne jest takie. Jeśli ktoś kogoś oskarżył i rzucił na innego podejrzenie o zabójstwo, zaś tego mu nie udowodnił, ten, kto go oskarżył, poniesie karę śmierci. Bardzo surowe. Albo jeśli budowniczy wybudował komuś dom, a dzieła swego nie wykonał trwale i dom, który wybudował, zawalił się i zabije właściciela, budowniczy zostanie zabity. Jeśli zginie syn właściciela, zabiją syna budowniczego. To jest właśnie prawo oko za oko, wet za wet. Jak ty mi, tak ja tobie. Stosunki międzynarodowe są bardzo podobne do wielokrotnej gry w dylemat więźnia. Kraje wchodzą ze sobą w interakcję, zupełnie jakby grały w turnieju, który nigdy nie ma końca. Miejmy nadzieję, że ten turniej nie będzie miał nigdy końca, bo to oznacza koniec naszej cywilizacji. Atak nuklearny mógłby doprowadzić do ostatecznego końca turnieju. Mówiłem o zimnej wojnie, mieliśmy do tego wrócić. Czy strategia oko za oko miałaby sens w czasie zimnej wojny? W czasie zimnej wojny, czyli wielkiej konfrontacji między dwoma mocarstwami, Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim, obie strony straszyły się nawzajem, że mogą wystrzelić rakietę z ładunkiem nuklearnym. Paradoksalnie ta sytuacja sprawiła, że obie strony były bardziej skłonne rozmawiać o pokoju. Dlaczego? Ponieważ obie strony doskonale wiedziały, że gdyby któraś z nich użyła broni nuklearnej, druga też odpowiedziałaby w ten sam sposób. Oko za oko. Stany Zjednoczone podczas tej gry przyjęły strategię nazwaną brinkmanship, po polsku brawura. Ta strategia polegała na utrzymywaniu konfliktu na krawędzi, ale bez spowodowania wojny. Coś jak balansowanie na linie. Bardzo niebezpieczna rzecz, prawda? Ta strategia przewidywała ciągłe prowokowanie przeciwnika, tak żeby zachować swoją pozycję. Przeciwnik musiał odpowiadać w taki sam sposób, ale w razie prawdziwego wybuchu wojny nuklearnej obie strony zostałyby całkowicie zniszczone. Oczywiście to byłby najgorszy scenariusz dla wszystkich. Gdy wybuchła zimna wojna, teoria gier była na początku swojego rozwoju. Bernard Russell, brytyjski filozof, porównał wtedy to, co działo się z bronią nuklearną, do gry, którą znają amerykańscy nastolatkowie. Nazywają tę grę The Game of Chicken, czyli po polsku grę w cykora. Cykor to po polsku w języku potocznym osoba, która wszystkiego się boi. Gra w cykora jest troszkę inna niż dylemat więźnia. W tej grze dwie osoby wsiadają do samochodów i jadą prosto na siebie. Ten, który pierwszy się wycofa, uznawany jest za cykora i przegrywa, ale przynajmniej unika wypadku. Gdyby obie osoby zdecydowały się nie wycofać, istniałoby duże ryzyko, że obie strony ucierpią. To pokazuje, że czasami można więcej zyskać, wybierając bardziej agresywną strategię i zmuszając drugą osobę do ustępstw, aby uniknąć katastrofy. Współpraca, chociaż unika wypadku, nie daje żadnej stronie przewagi i może prowadzić do utraty prestiżu. Obie strony skręcają, obie są cykorami. Russell twierdził, że podobną strategię zastosował prezydent USA John Kennedy, kiedy w 1962 roku Sowieci umieścili głowice nuklearne na Kubie. Kennedy publicznie zagroził Sowietom, że zablokuje instalację nowych głowic na Kubie, używając różnych środków. Amerykanie nawet rozważali bardziej agresywne działania, które mogłoby doprowadzić do wojny nuklearnej. W teorii gier, czyli sposobie myślenia o strategiach w różnych sytuacjach, można pokazać, że czasami najlepiej działać jak kompletny szaleniec. To oznacza, że trzeba przekonać przeciwnika, że jest się gotowym na bardzo ryzykowne działania, aby zmusić go do ustępstw. Oczywiście Sowieci również wiedzieli, Jak gra się w cykora? Rosjanie lubią grać w rosyjską ruletkę. Obie strony wiedziały, co robią i bardzo dbały o uniknięcie wojny. Dzięki temu, że atmosfera była bardzo napięta, obie strony były bardziej skłonne do kompromisu. W przeciwieństwie do klasycznej gry w cykora, jeśli nikt nie chce ustąpić, tutaj najlepszym rozwiązaniem okazał się kompromis, który dał obu stronom korzyści bez uszczerbku dla ich reputacji na świecie. Obie strony początkowo zwiększały swój arsenał broni jądrowej. Jeśli oni produkują kolejne bomby, to my też musimy tak zrobić. I w latach 1944-1986 arsenał broni jądrowej ciągle rósł. Wydawano więcej i więcej pieniędzy na broń jądrową. Ale pod koniec lat 80. USA i ZSRR zaczęły redukować zapasy broni jądrowej. Obie strony nauczyły się, jak rozwiązać ten konflikt. Nie doszło do jednorazowego porozumienia o jednoczesnym zniszczeniu wszystkich zasobów jądrowych. To byłby klasyczny dylemat więźnia. Rosjanie myśleliby tak: a co będzie, jeśli my zniszczymy nasze bomby, a Amerykanie tego nie zrobią? Zostawią sobie kilka bomb. I na odwrót. Klasyczny dylemat więźnia. Pamiętacie, w dylemacie więźnia, jeśli gramy jeden raz, najbardziej opłaca się nie współpracować. To byłoby dla świata bardzo złe. Przywódcy USA i ZSRR zdecydowali się na powolne rozbrajanie. Tak jakby grali w turnieju. W długim turnieju. Okej, zniszczymy bombę, zobaczymy, co wy zrobicie. Będziecie współpracować czy nie? Sprawdzimy, czy współpracujecie. I w ten sposób, powtarzając tę sytuację co roku, udało się znacznie zredukować ilość bomb jądrowych w Stanach Zjednoczonych i Związku Radzieckim. Co o tym myślicie? Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe, co teoria gier, czyli inaczej mówiąc matematyka, mówi nam o życiu. Matematyka mówi, że warto być miłym, warto współpracować. Nie warto obrażać się na innych, nie warto odpychać innych. To jest bardzo ciekawe moim zdaniem. W życiu oczywiście jest wiele różnych czynników, nawet pomijając emocje. Pamiętajcie, teoria gier nie bierze pod uwagę emocji. To jest rozumowanie czysto racjonalne. Nawet pomijając emocje, w życiu pojawiają się również błędy, pojawiają się nieporozumienia. Czasami zupełnie źle interpretujemy posunięcia innych osób. Myślimy, że nie współpracują, bo nie chcą współpracować, a to nie jest prawda. Powiedzmy, że nie zrozumieliśmy, co mieli na myśli. To był jakiś błąd odczytu i po prostu mylimy się. Taki błąd odczytu mógł doprowadzić do wojny nuklearnej. W 1983 roku sowiecki system satelitarny zauważył wystrzelenie ze Stanów Zjednoczonych międzykontynentalnej rakiety jądrowej skierowanej na teren Związku Radzieckiego. Problem w tym, że Stany Zjednoczone nie wystrzeliły żadnej rakiety. To był właśnie błąd systemu. Dopiero później okazało się, że szczególne warunki rozmieszczenia satelity na orbicie i położenia Ziemi wobec Słońca zmyliły system i powstał błąd. Ale wtedy ten błąd mógł doprowadzić do reakcji Związku Radzieckiego i rozpoczęcia wojny jądrowej. Na szczęście Stanisław Pietrow zapobiegł katastrofie. Postąpił wbrew rozkazom swoich przełożonych i naruszył przyjęte procedury wojskowe. Zauważył wtedy, że taki atak ze strony Stanów Zjednoczonych nie miał sensu. Pietrow został ukarany naganą, odsunięty ze służby, ale uratował świat. Być może gdyby na służbie był wtedy ktoś inny. Nawet nie chce mi się mówić, co mogło się wydarzyć. Uważam, że pan Stanisław Pietrow powinien mieć przynajmniej dwa pomniki. Jeden w Moskwie, a drugi w Waszyngtonie. Dla mnie jest on wielkim bohaterem. Pomyślcie, jaki stres wtedy przeżywał. Wielkie dzięki, panie Stanisławie. Kochani, to już wszystko, co chciałem powiedzieć na temat tych przeróżnych dylematów i teorii gier. To ciekawe, że matematyka potwierdza, że warto w życiu być miłym dla innych i warto współpracować z innymi. Całkowicie się z tym zgadzam. No i ani się obejrzeliśmy, a tu już prawie koniec podcastu. Prawie, bo na koniec zapraszam Was jeszcze na nagranie od Kiryła. Posłuchajmy.
Cześć Piotr, mam na imię Kirył. Jestem z Białorusi. Mieszkam w Polsce ponad 6 lat. Zacząłem uczyć się języka polskiego w 2017 roku, kiedy przyjechałem pierwszy raz do pracy do Polski. Początek nauki był bardzo ciężki, bo uczyłem się samodzielnie. Miałem tylko słownik. Mało rozumiałem, co do mnie mówili, a żeby coś powiedzieć, nie było mowy. Ale nie odpuszczałem nauki. W 2018 przeprowadziłem się do Warszawy i zacząłem ponownie uczyć się języka polskiego. Przez kursy A1, A2 z języka polskiego. Kończyłem kursy i byłem niezadowolony z wyników. Nadal nie mógł mówić po polsku, ale zacząłem lepiej czytać. Na kursach było wiele gramatyki, co było ciężko do strawienia. Cały czas szukałem innych metod, żeby lepiej uczyć się języka. Zacząłem słuchać audiobooków, czytać książki, słuchałem radio. Kupiłem kolejny kurs online języka polskiego na poziomie A1, A2. To była powtórka z gramatyki. Próbowałem uczyć się z nauczycielem przez Skype. Znowu trafiłem na suchą gramatykę. Już dużo rozumiałem, co do mnie mówią, ale nie mogłem normalnie mówić. Miałem barierę, żeby mówić na proste tematy. Długo pracowałem w zespole, gdzie nie mówili w języku polskim i dlatego miałem ścianę w mówieniu. Sytuacja polepszyła się, jak zmieniłem pracę i zacząłem pracować w polskim zespole. Krok po kroku zacząłem mówić z kolegami na przerwach. Już nie miałem takiej mocnej bariery jak wcześniej. Wiem, że muszę jeszcze wiele uczyć się, żeby osiągnąć lepszego poziomu mówienia płynnego i gramatycznego. Dlatego, Piotr, wybrałem Twoje kursy. Mam nadzieję, że nie będę nudzić się i czas z Twoimi lekcjami minie szybko i użyteczne. Pozdrawiam, Kirył.
Wielkie dzięki, Kirył. Ja również mam nadzieję, że nie będziesz się nudził i zrobisz duże postępy w języku polskim. Myślę, że w klubie VIP znajdziesz interesujące dla siebie materiały. Ja mam dobrą zabawę, przygotowując dla was rzeczy do klubu VIP. Czytam dla was książki, oglądamy razem stare filmy, oglądamy fragmenty seriali. Mam nadzieję, że każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Zachęcam was do spróbowania. Można zarejestrować się i używać klubu VIP tylko przez miesiąc. Nie ma konieczności przedłużania subskrypcji, jeśli z jakiegoś powodu nie macie na to ochoty. Zapraszam bardzo serdecznie. Dziękuję Kirillowi za nagranie, dziękuję również Denisowi i czekam na kolejne nagrania od was. Zróbcie nagranie telefonem i po prostu przyślijcie je do mnie. Fajnie jest móc posłuchać waszych głosów, dowiedzieć się czegoś więcej o was. Wielkie dzięki, kochani, za to, że jesteście, że słuchacie moich podcastów, że korzystacie z kursów. Jest mi bardzo miło wam pomagać w nauce mojego języka ojczystego. To wielka przyjemność dla mnie i wspaniała zabawa, wspaniała przygoda. Kochani, trzymajcie się zdrowo. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i zapraszam na nasze kolejne spotkania. Do usłyszenia. Cześć. Pa, pa.
To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.